dotarł nasz kolejny gość, pan profesor doktor habilitowany Mirosław Rumiło, Instytut Pamięci Narodowej UCS, wszystkim na akcji Płomień Braterstwa, do której dzisiaj wrócimy, ale może spróbujmy, panie profesorze, właśnie opowiedzieć o tej sytuacji Polski pomiędzy różnymi krajami, które realizowały różne swoje interesy i różnie reagowały na zaangażowanie Polski w wojnę z bolszewikami.
Tak, oczywiście. Można nawet powiedzieć, że większość sąsiadów była nieprzychylna Polsce. To najbardziej w czynny sposób ujawniło się w przypadku Litwy, która wręcz przejęła od bolszewików jakby w formie prezentu całą Wileńszczyznę latem 20 roku. Ale to wynikało z tego, że Litwini, no oczywiście, uznawali Wilno za swoje miasto. To od początku był konflikt polsko-litewski i brali terytorium Wileńszczyzny od bolszewików, jakby nie zdawali sobie sprawy, że przecież to jest tylko czasowe oddanie, bo bolszewicy i tak w przyszłości zamierzają całą Litwę sowietyzować. No ale jeśli chodzi o państwa, z którymi mieliśmy stosunkowo najdłuższą granicę, no to Niemcy i Czechosłowacja, formalnie neutralne, a faktycznie jednak niesprzyjające Polsce. I to trzeba podkreślić, bo w obu przypadkach i Niemcy, i Czesi nie przepuszczali transportów broni i amunicji do Polski. A w przypadku Niemców, na dodatek, kiedy po Bitwie Warszawskiej już prawie 50 tysięcy bolszewików znalazło się w Prusach Wschodnich, przyciśniętych do muru, musiało przejść na terytorium Prus Wschodnich, to nie zostali internowani na stałe, tylko jednak wypuszczeni potem przez bolszewików. A z kolei przywódca Czechosłowacji Tomasz Masaryk no, wybitnie nie lubił Polaków i wręcz po cichu sprzyjał Sowietom.
W tej blokadzie dostaw do Polski, uzbrojenia do Polski, szczególną rolę odgrywały oczywiście protesty wzniecane w tych krajach, ale wzniecane też przez bolszewików, opierające się o struktury komunistyczne. Wychodzili robotnicy, strajkowały fabryki, strajkowali kolejarze pod hasłami komunistycznymi. Czyli...
Tak, no bo jednocześnie, niezależnie od postawy przy... władz poszczególnych państw, to mieliśmy do czynienia też z akcją Kominternu, który już istniał od marca 1919 roku, międzynarodówki komunistycznej, nadzorującej wszystkie partie komunistyczne na świecie i w zasadzie to była zorganizowana akcja Ręce precz od Rosji Sowieckiej. I to także tu mamy słynny przykład Gdańska, gdzie dokerzy w porcie jakby blokowali rozładunek transportów dla armii polskiej. To samo właśnie przypadek kolejny w Czechosłowacji, również na zachodzie Europy partie komunistyczne funkcjonowały, wszystkim lewicowe związki zawodowe, które wpływały na robotników.
Wspominaliśmy już w naszej audycji o udziale tych, których możemy uważać za sojuszników, którzy też czynnie wzięli udział w walkach przeciwko bolszewikom. Wspominaliśmy też o naszym największym sojuszniku, którego siły, chociaż często w literaturze mówi się o tym, że nie były wystarczająco duże, to jednak siły Ukraińskiej Republiki Ludowej były wielokrotnie większe niż jakbyśmy zliczyli wszystkich pozostałych sojuszników razem, którzy nas wspierali. Pan akurat specjalizuje się w tej tematyce, w sojuszu Piłsudski-Petlura. Ja może trochę inaczej chciałbym podejść do tej sprawy. Czy ten sojusz w ogóle był nam niezbędny? Czy on był potrzebny? A może był w ogóle dla nas problemem?
No oczywiście mamy w Polsce takich też zwolenników tezy, że to był problem, czy już wtedy od początku kierunek endecki, powiedzmy, uważał wyprawę kijowską za awanturnictwo, ale patrząc jakby z perspektywy całego przebiegu wojny, no to myślę, że to był jednak niezbędny do zwycięstwa. Ostatecznie przyczynił się do zwycięstwa sojusz podpisany w kwietniu 1920 roku, bo sama wyprawa kijowska, chociaż zakończyła się ostatecznie porażką, to jednak sam fakt powstania, sformowania armii Ukraińskiej Republiki Ludowej u boku Wojska Polskiego, która, jak już pan redaktor powiedział, była nieliczna, ale jednak szacunkowo około 5% wszystkich sił zaangażowanych na froncie, ale też odegrała istotną rolę, nie tylko w obronie Zamościa, bo to jest bardziej fakt symboliczny, kwestia pułkownika Bezruczki, dowodzenia obroną Zamościa, gdzie większość załogi stanowili Polacy, ale on był dowódcą i to jest jego wielka zasługa. Natomiast Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej, dowodzona wtedy przez generała Michała Melnowicza Pawłenkę, broniła odcinka frontu od granicy rumuńskiej wzdłuż rzeki Dniestr do rejonu na południe od Lwowa. To było ponad 100 kilometrów.
I to był bardzo ważny też szlak komunikacyjny.
Właśnie to chciałem powiedzieć, że to powiedzmy przedmoście rumuńskie w roku 20 akurat odegrało swoją rolę bardzo dobrze, bo tamtędy przebiegała ta jedyna linia kolejowa z Rumunii właśnie przez Stanisławów Lwów do
z Francji.
Do Polski. Natomiast rzeczywiście tą linią tylko mogły docierać do Polski transporty amunicji, broni z Francji i z Węgier, bo tu nie powiedzieliśmy jeszcze o Węgrach oczywiście, którzy wtedy wybitnie po polskiej stronie stanęli. Nie mogli dostarczyć bezpośrednio pomocy zbrojnej w postaci swoich oddziałów, chociaż oferowali, ale Czechosłowacja nie przepuściła przez swoje terytorium. Natomiast w zasadzie wszystkie posiadane zasoby amunicji do broni produkcji niemieckiej, austriackiej, a w tą broń była wyposażona około połowy jednostek Wojska Polskiego i nie mieliśmy innego źródła zaopatrzenia tylko na Węgrzech w tą amunicję, bo do amunicji francuskiej no to Francuzi dostarczali. Ale wszystko szło przez Rumunię i gdyby nie to przedmoście rumuńskie, no to myślę, że wojna byłaby przegrana.
Krzysztof Jabłonka?
Tutaj uzupełnię, żeby nasi słuchacze mogli połączyć Rumunię z Francją i Polską. Transporty szły z południa Francji, tam były potężne zakłady w Clermont-Ferrand i tak dalej, przez Włochy, Królestwo Słowenii, Serbii i Chorwacji, czy odwrotnie. Rumunię, ale południem Rumunii, czyli Wołoszynią, nie wjeżdżało w teren Siedmiogrodu i od Mołdawii dopiero wjeżdżały i pod Stryjem
przez
był taki...
Przez Bukowinę,
przez Pokucie i docierały właśnie do trzech podstawowych miast, czyli Lwowa, Przemyśla i Tarnowa. I stamtąd były rozsyłane na wszystkie strony. I tym państwom się należy jakby za to uznanie. Węgrzy natomiast mają szczególny tu udział. Nie dość, że przekazali nam całą amunicję, jaką wtedy dysponowała fabryka Czepel, no bo największa na Węgrzech, to jest południe Budapesztu, ale zrobili to za darmo.
Nie widzicie tego państwa, ale w tym momencie redaktor Skowroński z księdzem Wartalskim rozwijają mapy, zaznaczają miejscowości, śledzą te szlaki geograficzne, o których mówią pan profesor Szumiło i Krzysztof Jabłonka. Wracając do tego wątku naszego sojusznika i ukraińskiej armii, wspomniał pan profesor osobę generała, późniejszego generała Bezruczki. Przypomnę, że jako pułkownik to on odbierał tą pierwszą defiladę polskich i ukraińskich wojsk, która odbyła się 9 maja 1920 roku na kijowskim Chreszczatyku. I to on był przecież tą osobą bardzo ważną. Wspomniał pan o tym takim niematerialnym wkładzie naszych sojuszników w wojnę polsko-bolszewicką, bo rzeczywiście on był i jest uznawany za bardzo dobrego stratega. To, że dowodził obroną Zamościa, jest tego dowodu skuteczną obroną Zamościa, ale ta obrona Zamościa też jeszcze pokazuje jeden bardzo ważny element wojny. My już dzisiaj mówiliśmy o tym, że sprowadzając, czy mówiąc o Bitwie Warszawskiej, być może nieświadomie strasznie redukujemy tą wojnę z bolszewikami, która przecież trwała 2 lata, nawet ponad 2 lata. I mówimy o wydarzeniu, które wydaje nam się, że ono jest związane z jednym dniem, 15 sierpnia. Akurat ten 15 sierpnia można powiedzieć, że szczególnie tak naprawdę na froncie aktywny nie jest. Natomiast te wydarzenia, które miały miejsce jeszcze później, też były decydujące i chyba można powiedzieć wprost, że istniało niebezpieczeństwo, że losy wojny mogą się jeszcze odwrócić nawet po 15 sierpnia.
Tak, no tu mamy właśnie bardzo istotną sprawę pierwszej armii konnej Simona Budionnego, która znajdowała się pod Lwowem. To jest dosyć znana, a może nie wszystkim słuchaczom znana historia tego, że Tuchaczewski domagał się przysłania tej armii pod Warszawę, ale dowódca frontu południowo-zachodniego Jegorow ze swoim komisarzem Stalinem odmawiali, bo oni chcieli za wszelką cenę zdobyć Lwów. Ale po co? Po to, żeby pójść przez Przełęcze Karpackie na Węgry właśnie. I Węgrzy doskonale sobie zdawali z tego sprawę, to wracając do Węgrów. Natomiast w końcu ta armia ruszyła w kierunku na Lublin, Warszawę, to już było po bitwie warszawskiej praktycznie, ale ciągle jeszcze no, mogła zagrozić ugrupowaniu wojsk polskich, wdzierając się po prostu na jego tyły, a jak wiadomo wcześniej no, praktycznie nie udało się jej pobić, pokonać. Co prawda udało się zatrzymać pod Lwowem, ale...
Pod Brodami.
Ale na przedpolach Lwowa oczywiście, ale nie pobić. I tu na drodze stanął Zamość. Czyli to był błąd Budionnego, że postanowił zdobywać miasto. Mógł w gruncie rzeczy je ominąć. Ale postanowił je zdobyć, a Zamościu była grupa bojowa Zamość polsko-ukraińska, dowodzona przez najstarszego stopnia, pułkownika Marka Bezruczkę, czyli dowódcę 6 Dywizji Siczowej ukraińskiej, która w zasadzie większość jego oddziałów nie było w mieście, tylko walczyły w okolicach miasta, na wschód od Zamościa, ale on został od nich odcięty nawet od reszty swoich oddziałów, ale jako najwyższy stopniem objął dowództwo. I tutaj była taka szczególna rola saperów ukraińskich, którzy zbudowali umocnienia po prostu wokół miasta, przygotowali miasto do obrony.
Panie profesorze, wybiegnijmy trochę w przyszłość, bo wiemy, że nasz sojusznik nie uzyskał swojego celu, już o tym dzisiaj też na antenie mówiliśmy, czyli Ukraina niepodległa nie powstała, wręcz przeciwnie. No, stało się wielką tragedią, że traktat ryski został podpisany przez sowiecką Ukrainę. Wojtek Pokora wynalazł taki szczegół, którym się dzielił ze mną, że ci reprezentanci sowieckiej Ukrainy nawet nie potrafili po ukraińsku zredagować części traktatu i pomagali im w tym Polacy, czyli to Krzysztof Jabłonka już mówi, że...
Już wyjaśniam. Okazało się, że w delegacji rosyjskiej nie ma nikogo, kto zna ukraiński. A ponieważ nam zależało na czasie, bo zbliżał się plebiscyt na Śląsku, wtedy Leon Wasilewski powiedział, to dajcie mi, ja to szybko przetłumaczę. W parę godzin był gotowy czystym, pięknym ukraińskim językiem.
No niestety
oczywiście była to z naszej strony smutna sprawa, zdrada.
Świadczy o tym takim tragicznym elemencie. I wczoraj byliśmy na cmentarzu na Woli. Jaki był los tych żołnierzy, którzy w 20 roku byli sojusznikami, którzy odegrali wielką rolę nie tylko w momencie zdobycia Kijowa, a może nawet wtedy jeszcze mniejszą rolę tak naprawdę niż później, szczególnie w zabezpieczeniu tego południowego kierunku i później tego etapu kolejnego, czyli obrony Zamościa, który no, wpisuje się w cały kontekst Bitwy Warszawskiej, o której rozmawiamy. Jakie były ich losy?
No cóż, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej próbowała dalej walczyć samodzielnie po tym, jak już w październiku nastąpił wszedł.